Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Sto tysięcy hinduistycznych radykałów wzięło udział w Bhubaneswarze w antychrześcijańskiej manifestacji. W Indiach od 3 miesięcy trwa pogrom wyznawców Chrystusa. W ich obronie występują Polacy, którzy wysyłają do ambasady Indii kartki z protestem. Domagają się w nim podjęcia stanowczych działań ze strony rządu Indii, kładących kres nienawiści i prześladowaniom. O przyczynach konfliktu i sytuacji chrześcijan w Indiach rozmawiać będę z naszym dzisiejszym gościem, ojcem Konradem Kellerem, wicegenerałem werbistów, zgromadzenia, które od wielu lat aktywnie pracuje w Indiach. Rozpoczynamy od audiencji dla nowego ambasadora Libanu, podczas której papież przypomniał, że Watykan stale zabiega o pokój na Bliskim Wschodzie. Mieszkańcy Libanu potrafili niegdyś, mimo podziałów religijnych i kulturowych, po bratersku współpracować. Skarb, jakim jest to doświadczenie, winien być zachowany i owocować. Papież zwrócił na to uwagę, przyjmując nowego ambasadora Libanu przy Stolicy Apostolskiej. Georges Chakip El-Khoury złożył listy uwierzytelniające.
Wspólnota międzynarodowa winna zadbać, by Liban przestał być terenem konfrontacji. Benedykt XVI pragnie, by stał się on laboratorium wypracowującym skuteczne rozwiązania konfliktów wstrząsających Bliskim Wschodem. Stolica Apostolska, wrażliwa na cierpienia mieszkańców tego regionu, będzie nadal zdecydowanie angażować się na rzecz przywrócenia tam pokoju i pojednania. Papież wyraził radość z odważnych wysiłków podjętych w ostatnich miesiącach dla normalizacji życia politycznego w Libanie, takich jak wybór prezydenta, utworzenie rządu jedności, nowe prawo wyborcze, dialog narodowy. Życząc Libańczykom uzdrowienia ran przeszłości, podkreślił, że wobec utrzymujących się niestety napięć konieczne jest zdecydowane pójście drogą otwartą porozumieniem z Dauchy. Za pośrednictwem nowego ambasadora zachęcił też libańskich katolików do gorliwych działań na rzecz jedności i braterstwa współobywateli.
Mordowani księża, chrześcijanie torturowani i ćwiartowani na kawałki, a ich ciała topione w okolicznych stawach. Setki zrównanych z ziemią lub przynajmniej sprofanowanych kościołów, tysiące spalonych domów, kilkadziesiąt tysięcy ludzi uciekających przed hinduistycznymi oprawcami, zakonnice zrzucające habit i przywdziewające tradycyjne sari, by uniknąć gwałtów. To wciąż tylko prowizoryczny bilans trwającego w Indiach pogromu chrześcijan. A o tym, dlaczego w Indiach chrześcijanie są prześladowani, rozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, ojcem Konradem Kellerem. Szczęść Boże, ojcu!
Szczęść Boże, pani redaktor, oraz szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Werbiści są zgromadzeniem bardzo obecnym w Indiach, macie tam też swoich biskupów. Księża, zakonnicy pracujący tam, o jakiej sytuacji mówią?
Jest to ogromnie tragiczne. Wielu moich współbraci ucierpiało, było nawet bitych. I wiele struktur kościelnych, kościołów właśnie werbistowskich, budynków kościelnych ucierpiało, zostało spalonych czy zniszczonych. No jest to sytuacja dla nich bardzo przykra, nie z tego tylko względu, że sami jakoś cierpią, ale są bezradni wobec tego, co tam się dzieje. Szczególnie widząc te tysiące ludzi, które muszą uciekać z tych swoich wiosek, przedmieść, miasteczek, no i gdzie się podziać? Bardzo często są to grupy ludzi, którzy gdzieś tam się gromadzą, czy to w lasach, czy gdzieś na pustkowiu, bez żadnej ochrony, bez możliwości dotarcia do nich nawet z pomocą żywnościową czy wody. I to jest chyba dla nich najbardziej takie przykre, że nie są w stanie temu zaradzić.
Ojca, współbrat arcybiskup Chenad znalazł się na liście osób, które należy zgładzić.
Najprawdopodobniej dlatego się go boją, gdyż jest to człowiek bardzo aktywny, który umiał zrozumieć misję Kościoła w tamtym terenie. Bo to już może przechodząc trochę do przyczyn, Kościół zajął się tam najbiedniejszymi, tych, którzy są nietykalni poza kastami i ludźmi z plemion miejscowych. gdzie nawet nie ma dla nich miejsca w kastach, dlatego że nic nie znaczą. I Kościół, szczególnie katolicki, ale również inne kościoły chrześcijańskie, dotarły do tych ludzi, wprowadzając system edukacyjny, system społecznej ochrony, zdrowotny system. I poprzez pokolenia to wydało wyjątkowe owoce. Ci ludzie nabrali własnej godności. Ci ludzie wykształceni zdobyli swoje prace, zorganizowali się, mają swoje sklepy, mieli warsztaty pracy. I to oczywiście zachwiało pewną równowagę również na terenie tej diecezji Bhubaneswar, dlatego że ci ludzie z wyższych kast dominowali tych biednych ludzi i była tam wprost czasem niewolnicza sytuacja. Musieli oni pracować na terenach, na polach wielkich właścicieli ziemskich, nawet nie za zapłatę, bo im nie płacono za jakieś tam ochłapy, które otrzymywali do jedzenia. Dzisiaj ci ludzie dzięki wykształceniu, dzięki świadomości chrześcijańskiej stali się bardziej odpowiedzialni za swoje życie, nabrali godności, niezależni od tych wielkich lordów. I to nie tylko chodzi o chrześcijan, chodzi również o tych, którzy zostali nawet w hinduizmie nadal, ale mają poczucie wartości własnej. I to, myślę, zachwiało z jednej strony system religijny, z drugiej strony system społeczny i dlatego to jakieś paniczne zareagowanie na chrześcijaństwo. Bo jest prawdą, że właśnie wielu z tych biednych ludzi dołączyło się do wspólnot chrześcijańskich. Uznało wspólnoty chrześcijańskie jako swój dom, jako wspólnotę, w której odnaleźli się. I to spowodowało między innymi też ostrą reakcję, oskarżenia o tak zwane nawracanie tych ludzi. Co zresztą konstytucja indyjska zapewnia wolność religijną, jak również wolność zmiany religii pod warunkiem, że nie jest to dokonywane pod przemocą. I tutaj dochodzimy do tych wielkich, powiedzmy, nieporozumień, które spowodowały, że te przyczyny religijne, bo to jest zachwianie systemu kast, połączyły się z przyczynami ekonomicznymi, wykorzystywania tych ludzi, którzy stali się niezależni, i politycznymi przyczynami całego konfliktu, bo również aspekt polityczny tam też wchodzi. Mianowicie, przede wszystkim w 2004 roku ta Partia Narodowa przegrała wybory w Indiach. Natomiast jest jeszcze w ramach koalicji właśnie w Orisa. A jako będąc często tą mniejszą partią w koalicji, chce dyktować pewne rzeczy. Zbliżają się wybory w przyszłym roku. I dlatego te partie często, w wielu nawet krajach, nie tylko w Indiach, szukają jakiegoś momentu, który by je połączył, który by spowodował, że widzicie, mamy zagrożenie, jesteśmy w kryzysie, my oferujemy rozwiązanie i to rozwiązanie jest tylko, jeżeli wrócimy do czysto hinduskiego modelu życia. Nie tylko politycznie, parlamentarnie, ale również do tego społecznego modelu. Dlaczego ci biedni ludzie mają się wywyższać? Po śmierci, w nowej reinkarnacji będą mieli szansę, jeżeli nas będą słuchali. I teraz przychodzi chrześcijaństwo, które ten mit niesprawiedliwości, czy według nich sprawiedliwości społecznej, zachwiało i wtedy oni czują się niepewnie i zaczynają reagować w panice, w strachu o swój byt, a więc narzucają przemoc i wchodzą z tymi metodami, które tu pani wspomniała.
To, co ojciec mówi, chyba potwierdza doniesienia, które dochodzą do nas z Indii, że to, co się tam dzieje, było wcześniej doskonale zaprogramowane. No bo przecież morderstwo, które było 23 sierpnia jednego z hinduistycznych przywódców, to był tylko taki zapalnik, który wywołał konflikt. Potem policja przymykała oko na to, co się działo. Wprost niektórzy mówią, że pomaga radykałom hinduistycznym.
Zamordowano tego przywódcę.
On się nazywał Swami Laksant
Saraswati. Tak, właśnie. Niełatwe
trudne nazwisko,
do zapamiętania. I zamordowała go grupa maoistyczna, bo w północnej części, wie pani, mają wpływ te pewne tendencje maoistyczne. I tutaj trzeba przyznać, że właśnie znowu te fundamentalistyczne grupy tej partii narodowej, nie może cała partia, bardzo mocno żongluje całą sprawą, bo maoiści też idą do tych ludzi biednych spoza kast z hasłami, jak to znamy z czasów komunizmu, tak zwanej sprawiedliwości, oczywiście uważając, że drogą demokratyczną albo pokojową nie można tego rozwiązać, a więc trzeba przemocą. Kościół oczywiście też proponuje sprawiedliwość społeczną, ale na innej zasadzie, włączając się w życie tych ludzi, tworząc system szkolny, o czym wspomniałem. Ale ci przywódcy połączyli to. A widzicie, tam nie ma wielkiej różnicy pomiędzy chrześcijanami a maoistami. A więc to było uderzenie w nas, a my uderzymy w chrześcijan. Bo maoistów oni ich nie widzą. Oni pod ziemią działają w ukryciu. Natomiast chrześcijaństwo jest widoczne. Pokazuje, co może zrobić poprzez instytucje, struktury. Natomiast ci maoiści, prawda, działają z ukrycia, zabiją kogoś. Oni się zresztą formalnie do tego zabójstwa przyznali.
Oni zostawili listy przyjaciele,
tak. I nawet
ale policja ich nie ujawniła.
A więc tu jest cała sprawa właśnie tej gry politycznej, która się dokonuje. Presja, jakby nie było, jest pewna, nie jest wystarczająca. Ta obrona chrześcijan nie jest wystarczająca na płaszczyźnie międzynarodowej, ale jednak jakaś jest. A więc rząd centralny stara się bronić. Ale jako, że Indie są krajem stanowym, każdy stan ma jakąś tam wolność działania. I teraz w Orisie właśnie jest ten rząd, gdzie w koalicji ta partia narodowa Bharatiya Janata ma ten wielki wpływ. A więc powiedzmy stworzenie pewnej atmosfery fanatyzmu, zagrożenia, a zarazem fanatyzmu konieczności obrony, uderza w ludzi i tam, kiedy w Orisa weźmiemy, niektórzy nawet twierdzą, że około połowa ludzi jest analfabetami, to możemy sobie wyobrazić, jak łatwo jest manipulować pewnymi rzeczami. A to, że było to trochę zorganizowane i jakoś, nie powiedziałbym może popierane przez formalne czynniki rządowe, ale tolerowane, fakt, że przybyli tam organizować te czyszczenie, powiedzmy, napady na chrześcijan, również ludzie z innych części Indii. To świadczy, że było to przygotowywane i zaprogramowane.
No właśnie, bo wszystko zaczęło się w Orisie, ale potem zaczęło to się rozszerzać na kolejne stany.
Najbardziej jednak ucierpiały dwa stany, Orisa i Madhya Pradesh, gdzie właśnie najbardziej Kościół wszedł w tych ludzi biednych, tak zwanych Dalits albo Adibasi. Dalits to są ci bezkastowi, Adibasi to są ludzie szczepów. Wie pani, to jest taka ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o Indie. To jeszcze pomagało przeciwko nastrojom antychrześcijańskim, bo w Indie się dzielą na, powiedzmy, podwójny świat. Drawidyjski i aryjski. Aryjski na północy bardziej, drawidyjski na południu. W świecie drawidyjskim chrześcijaństwo nie jest uznawane za element obcy. W stanie Kerala i Tamil Nadu od czasów, jak tradycja mówi, świętego Tomasza, apostoła. Potem przyszedł święty Franciszek Ksawery. Także jest tam już jakby w mozaice kontekstu kulturowego i mimo, że chrześcijanie są tam mniejszością, to jednak nie są uważani za coś obcego. Natomiast chrześcijanie w zasadniczej mierze znacząco weszli do świata aryjskiego dopiero w okresie kolonialnym. I od tego momentu one były z reguły uważane też jako coś obcego. I dlatego też, powiedzmy, tak jak na południu, tam w Mangalore mogą na jeden kościół napaść, ale to nie jest ruch, który tamta partia Janata jest w stanie, powiedzmy, zorganizować. Natomiast na północy też wchodzi ten element, ta nuta gry na obcości, że to jest religia obca, nie nasza, ona nie sprzyja naszej mentalności. To wszystko dzieje się właśnie w tym świecie aryjskim.
No ale chrześcijanie są prześladowani.
Tak.
Co trzeba by było zrobić w Indiach? Co powinna zrobić Europa, nie wiem, Ameryka, żeby to, co się dzieje, powstrzymać?
Trzeba chyba wielkiej solidarności chrześcijańskiej. Mówić o tym, głosić, mówić, że dzieje się tam niesprawiedliwość.
Mówi ojciec o solidarności ogromnej chrześcijańskiej. Czy w ciągu tych dwóch ostatnich miesięcy ojciec ją widział?
Ja myślę, że nie. Jest kościół, powiedzmy, który występuje. Natomiast politycy, organizacje międzynarodowe milczą. Szczególnie politycy, którzy mogliby zabrać głos. Ale wie pani redaktor, to jest tak. Myślę, że dzisiaj coraz to bardziej przypominają mi się słowa Churchilla, który powiedział, nie mamy przyjaciół, a mamy interesy. I wśród polityków europejskich z kontekstu chrześcijańskiego się wywodzą, coraz to bardziej mamy z tym do czynienia. Ja bym powiedział, że nawet coś więcej, mamy swoje interesy i nie interesuje nas prawda, nie interesuje nas sprawiedliwość. I to jest niestety przykre. To jest ta ciągła manipulacja, z którą się spotykamy w środkach społecznego przekazu, w polityce, w ekonomii, już nie wspominając. I tutaj organizacje, które mienią się czasem być organizacjami promującymi sprawiedliwość społeczną, obronę uciśnionych, jakby zamilkły. Ale wie pani dlaczego sobie tak zadaję pytanie? Dlatego, że chrześcijaństwo ma siłę. Mimo ogromnej, trudnej tutaj sytuacji światowej dzisiaj, mimo pewnych, powiedziałbym, kryzysu też w Kościele czy w chrześcijaństwie samym, pewnego, powiedzmy, cofania się agnostycyzmu w krajach pochodzenia chrześcijańskiego, to jednak przesłanie chrześcijańskie jest silnym przesłaniem. I tak jak Neron się, przypuszczam, nie tyle też potem bał, czy cesarze, którzy zaczęli prześladować następni chrześcijaństwo, że to jest grupa zorganizowana, coś może zrobić, ale właśnie tych pewnych ideałów, które się głosi. Mimo niedoskonałości ludzi Kościoła, to chrześcijaństwo, Ewangelia ma ogromną nośność. Nośność energii zmieniania. I tego się boją. Właśnie ci hinduiści fundamentalistyczni w Orisie, tego się boją, że zmienią ich dobrze poukładany świat, że go trochę zakwestionują. Dlatego nie tylko partia Janata boi się chrześcijaństwa, ale w Europie tak samo się boją. Nasze rządy tak samo się boją. I nie ujmują się za chrześcijaństwem. Mało, nawet robią wiele rzeczy, żeby Kościołowi dokuczyć, delikatnie mówiąc. Dlatego, że chrześcijaństwo przypomina o pewnych wartościach. Idee, jeżeli nie są zbudowane na porządku etycznym, co Jan Paweł II nam ciągle przypominał, one się gdzieś tam rozpłyną. Gdyby nawet były takimi ideami jak ideały rewolucji francuskiej, wolność, równość, braterstwo, bez podstawy fundamentu etycznego, one nabiorą całkiem odwrotnego, dyktatorialnego, powiedzmy, wymiaru.
A nie wydaje się troszeczkę, ojcu, że my, jako ludzie wierzący, dewaluujemy siłę modlitwy, bo jak na przykład ktoś mówi, módlcie się za nich, trwajcie w solidarności modlitewnej, no i na to tak machamy troszeczkę ręką.
Modlitwa jest jakimś papierkiem lakmusowym mojej wiary. Jeżeli ja umiem się modlić, jeżeli ja w modlitwie się solidaryzuję z innymi, ja wierzę w siłę tej modlitwy. Że to nie tylko mnie ta modlitwa pomaga, ale ona niesie jakąś, dzięki Panu Bogu oczywiście, energię również dla innych. I Kościół zawsze o tym przypominał, o tej wspólnocie świętych, gdzie modlimy się jedni za drugich. I myślę, że czasem rzeczywiście modlitwa jest takim sprawdzianem, na ile naprawdę się solidaryzujemy z innymi i myślimy o nich. I myślę, że w naszych kościołach, kościołach europejskich, kościele polskim, powinno się modlić za tych chrześcijan, bo oni się też za nas modlą. Mimo wszystko. Powiedzmy, że cierpią, pamiętają o nas tak samo. Jestem o tym przekonany, bo wiem o tym. Dlatego powinno się chociażby przez modlitwę przypominać nam samym o konieczności solidarności i zarazem pomóc im duchowo.
Przypomnijmy, że w Polsce trwa akcja protestacyjna przeciwko prześladowaniom chrześcijan w Indiach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tygodnikach katolickich i na stronie wiara.pl. A naszym gościem był dziś ojciec Konrad Keller, wicegenerał werbistów. Za spędzony wspólnie czas dziękuję, Beata Zajączkowska. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.